Po co światu mnich? Michał Zioło w rozmowie z Katarzyną Kolską i Romanem Bieleckim.
To jest książka dla wszystkich. To ja to chciałem powiedzieć. Takie mam poczucie, że po tym, jak może jak się nad tą książką pracuje, to tego nie widać, ale jak ona już wychodzi z drukarni i tak człowiek ogląda ją potem już w całości, to nie jest książka dla zakonników, to nie jest książka dla księży. To nawet bym powiedział, to nie jest książka nawet tylko i wyłącznie dla ludzi wierzących, choć pewnie oni też dużo więcej z niej wyniosą, ale absolutnie słowo dla wszystkich. To znaczy, że każdy jakoś żyje w klasztorze, który ma w życiu. I ojciec Michał o tym tak opowiada, że dość szybko człowiek się orientuje, że to, co on mówi, to można sobie zaadaptować. Takim życiem w klasztorze to jest dom, a dla niektórych to będzie praca i w ogóle takie codzienne życie. On mówi o takich regułach, które w życiu bardzo pomagają, żeby w ogóle je zobaczyć i odkryć, a także takim swoim zmaganiu. I w wierze, i w relacjach. No, uroczy jest ten pasus, kiedy on opowiada o tym, że w klasztorze jest brat jak koń, jak podejdziesz do niego, to go tam kopnie. Jest brat jak owca, że właśnie wszędzie za tobą pójdzie i taki będzie miły. Jest taki brat jak jeż, tak, że nie podchodź bez młotka. No, to jest życie, to jest absolutnie przegląd charakterów, nie w klasztorze jak w życiu.
Kryzys jest po to, żeby zostać albo odejść. Inaczej mówiąc, to zaproszenie do wyjścia ze sfery wirtualnej i zmierzenia się z realem, w którym ponoszę odpowiedzialność za swoje wybory, a nie zostaję w dość komfortowym zawieszeniu swoich decyzji. Wtedy przewidziane są następujące procedury. Najpierw brat rozmawia z mistrzem nowicjatu, na którego wylewa kubeł pomyj. Jego żołądek musi się przestawić na naszą strawę duchową, a on jeszcze trawi to, co przyniósł ze świata. Więc wyrzuca to wszystko na mistrza nowicjatu, który powinien być takim człowiekiem jak ojciec Czesław Bartnik, wieloletni mistrz nowicjatu zakonu dominikanów. To najlepszy mistrz nowicjatu, jakiego znam. Naprawdę. Ani za bardzo emocjonalny, ani za bardzo zaangażowany, taki powiedziałbym neutralny. Mistrz nowicjatu nie może poklepać po plecach i powiedzieć: nie przejmuj się, masz powołanie, ja cię podtrzymam. A co powinien zrobić? Poradzić mu, żeby wziął prysznic i się przespał. Może też zapytać, co mu się nie podoba. Nowicjusz oczywiście użyje argumentów duchowych z górnej półki, czyli na przykład powie, że brat Buldok chrząka w czasie lekcji od wina, czyli nie przeżywa. Wtedy my mówimy: skąd wiesz, że nie przeżywa? Wszystko relatywizujemy i doprowadzamy go do czarnej rozpaczy. I po takiej rozmowie albo on sobie pójdzie, albo zostanie. Nie ma co żałować. Nie należy walczyć o powołanie? Ja jestem takim duchowym ślusarzem i uważam, że jeśli ktoś ma powołanie, to zostanie tak czy owak. Zawalczy o nie. Uczepi się ostatniej deski roztrzaskanego okrętu swoich marzeń i będzie płynął do brzegu. A jeśli nie ma, to nawet przy wielkich tłumaczeniach i terapiach, przeciąganiu go na naszą stronę, wciąż będzie nieszczęśliwy. To tak jakby ożenił się z kobietą, której nie kocha, bo matka mu powiedziała, że ta miłość kiedyś nadejdzie, więc czeka, miłość nie nadchodzi, a on jest po prostu nieszczęśliwy. Przeżył ojciec taki kryzys? Oczywiście, każdy przeżywa. Benedykt w swojej regule radzi, żeby nie uciekać od razu. To dobra intuicja. Ojcowie pustyni mówili to samo. Śpi, jedz, ale nie opuszczaj celi. Nie uciekaj. Dlatego, że wszystko, co cię spotyka, jest z Pana Boga. Możesz to przyjąć i się dowiedzieć, czy masz powołanie, bo przecież formacja jest po to, żeby je rozpoznać, sprawdzić, czy to twoje miejsce. Bo może sobie wmówiłeś, chciałeś uroczyście okadzić swoje lepsze ja albo zrzucić z siebie odpowiedzialność za życie. Ten czas jest również po to, żeby się nauczyć grać na warunkach Boga. One są dość trudne, ponieważ polegają na zabiciu twojej pychy. Każdy powie: ja jestem pyszny? Pan Bóg odpowie: tak, jesteś pyszny. Jesteś strasznym egoistą, egocentrykiem. A reguła nie zgadza się na nasz egoizm i mówi: musisz coś z tym zrobić. Wstawanie wcześnie rano służy też temu, by osłabić nasze myślenie, że w życiu duchowym wszystko musi być bardzo racjonalne. Że człowiek musi być na przykład wypoczęty, żeby działać. Że muszę się wyspać, żeby coś napisać. a reguła mówi: ale ty nie musisz pisać. Ty nie przyszedłeś tutaj, żeby pisać, tylko żeby oddawać Bogu chwałę przez spełnianie swoich najczęściej drobnych obowiązków. W regule jest specjalny rozdział przewidziany dla księży wstępujących do zakonu. Pojawia się tam pytanie, które Jezus zadał Judaszowi w Ogrodzie Oliwnym. Przyjacielu, po coś przyszedł? Przecież to jest niesamowite, prawda? I każdy z nas, kto ma już jakoś ukształtowaną osobowość, pewną duchową praktykę, jakąś przeszłość mniej lub bardziej chwalebną, musi sobie takie pytanie zadać. Po co tu przyszedłem? Odpowiedź na pytanie po co uzyskujemy poprzez eliminację fałszywych odpowiedzi albo takich, które wydają nam się słuszne. Trzeba sobie po prostu zrobić listę. Przyszedłeś tutaj, żeby mieć spokój, żeby pisać, czytać, być kimś znanym, podziwianym za to, że wybrałeś takie surowe życie? Ktoś tyra i nikt go nie pochwali, a ty, gdy powiesz, że jesteś trapistą, to będzie coś? Więc trzeba sobie zrobić listę i odpowiedzieć na pytania. Oczywiście nie w ciągu jednego dnia, bo to troszeczkę trwa. Po co tu jestem? I to jest najważniejsze. Jak brzmi pierwsza odpowiedź na liście? Jestem tu po to, żeby wyzbyć się mojego fałszywego ja. A ono nie znosi być podległe, więc najlepiej rozciągnąć je na siatce zakonnej reguły i uznać społeczność, która mnie przyjmuje, za środowisko mojego życia, mój mikrokosmos. Ja ją w jakiś sposób oczywiście tworzę, kształtuję, ale ona była przede mną. A Pan Bóg mówi jeszcze tak: przyszedłeś tu po to, żeby czekać na moje objawienia. Będę ci dawał pożywienie w ilości, którą uznam za wystarczającą dla ciebie. Czasem będzie go więcej, czasem mniej. Czasem cię pocieszę, a czasem nie pocieszę.